Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Również i Państwo mogą pytać i również przedstawiać swój głos w naszym programie 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Magda Jasińska, witam Państwa. Utrzymująca się w sierpniu stopa bezrobocia na poziomie 7% sprawia, że pracodawcy mają coraz większy problem z pozyskaniem właściwych kandydatów do pracy. Już 60% dużych i średnich polskich firm zgłasza takie problemy. Czy to się przekłada na podniesienie płac? Jacy pracownicy są poszukiwani? Kto może być spokojny, że znajdzie odpowiednie zatrudnienie? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w bydgoskim studiu. Pracodawcy Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, zarazem przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Witam Państwa.
Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Witam.
I związkowcy Harald Matuszewski, OPZZ.
Witam serdecznie.
Sebastian Gawronek, Solidarność.
Dzień dobry, witam Państwa.
A w toruńskim studiu Adam Horbulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy właśnie w Toruniu. Witam, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To zaczniemy od takiego prostego pytania. Kogo poszukują w tej chwili pracodawcy? Jakich pracowników? Patrzę na pana Janusza Niewiadomskiego.
No pewnie, że na mnie. Jakkolwiek byśmy nie rozważali, ten problem już się wiele lat ciągnie. On w tej chwili nabrał takiego dużego znaczenia, albowiem i ilość
spada etatów, bezrobocie.
Tak, spada bezrobocie, ponieważ firmy się rozwijają i dzięki temu mamy PKB. A jednocześnie gdzieś tam nam emigruje trochę ludzi, szczególnie zawodowców. Mówimy o branżach technicznych, głównie informatycznych, ale najbardziej technicznych, budownictwo, przemysł i tak dalej. I myślę, że szkolnictwo zawodowe, które gdzieś tam przez te kilkanaście lat było odsuwane na dalszy plan, nie daje nam nowych
kandydatów
do pracy.
To tak odpowiednio się, wykształconych.
Tak, złożyło. Czy wynagrodzenie? Jakbyśmy tutaj wspólnie się zlicytowali, to w przemyśle, oczywiście w stosunku do zachodu, może to nie jest porównywalne wynagrodzenie, ale jest dobre wynagrodzenie. Przy umiarkowanej, solidnej pracy. Więc tu można powiedzieć, jest nieźle.
Natomiast, no nie wiem, czy to potwierdzą nasi słuchacze i przedstawiciele związków zawodowych.
Proszę bardzo, niech mówią. Oczywiście, każda firma ma swoją filozofię. W średnio ważonej historii zdarzeń uważam, że średnie wynagrodzenie netto jest przyzwoite. Ja nie mówię, że dobre. Koszty mamy tak duże, że chętnie byśmy się podzielili tymi kosztami z państwem.
Pan Roman Rogalski, jakbyśmy sobie nakreślili takiego poszukiwanego pracownika. Młody, dobrze wykształcony, z doświadczeniem, tak?
Pani redaktor, od razu to odrzućmy, tak? I przejdźmy
do konkretów.
Do 50+, które trzeba zaktywizować zawodowo. Myśmy rozmawiali chyba miesiąc temu na ten temat, że są grupy społeczne, które no, trzeba aktywizować. I tu grupa powyżej 50+, jest tylko w 40% czynna zawodowo. Jest to duża rezerwa. Mówiliśmy też o tym, że trzeba tą rezerwę uruchomić z wielu powodów. Poprzez zdrowie, poprzez aktywizację, powiedzmy przekwalifikowania i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to, kogo my byśmy chętnie zatrudnili, fachowca, tak? Specjalistę, wykształconego robotnika. Dziś jest takie
bardzo zapotrzebowanie. Bardzo często właśnie w tej wąskiej specjalizacji.
No to już... To już zakłady pracy mogą pewne elementy kształcenia wprowadzić w ramach tego, żeby pracownik był lepszy. Natomiast dzisiaj niewątpliwie, mówiąc kolokwialnie, jest rynek pracownika, tak? Niewątpliwie. Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj poprzez spadek bezrobocia, poprzez odpływ ludzi młodych za granicę, którzy nie bardzo wracają, mamy sytuację na rynku pracy trudną. To znaczy tylko jeden sektor gospodarki narodowej przewiduje zwolnienia i redukcje. Jest to bankowość i ubezpieczenia, czyli finanse. Produkcja przemysłowa, produkcja budowlana, usługi hotelarskie, to wszystko zgłasza zapotrzebowanie. Jest pozytywny też rezultat pierwszego półrocza, mam tu kilka danych, a mianowicie aktywizacja zawodowa kobiet. Okazuje się, że w pierwszym kwartale pracę podjęło prawie 115 tysięcy pań. Jest to bardzo dobry skutek tego, że chyba polityka się zmieniła i panie podejmują pracę. To jest dobry sygnał.
Skoro jest tak dobrze, to czemu nie jest aż tak dobrze? To pytanie do pana Adama Horbulewicza, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Spróbujmy sobie nadal nakreślić takiego poszukiwanego pracownika.
Panie redaktor, oczywiście my jesteśmy jedną z instytucji, w których poszukuje się pracowników i do Powiatowego Urzędu Pracy w zależności od jego usytuowania w województwie trafiają oferty, które dotyczą pracodawców działających na terenie powiatu i one są różne. Oferty, które składane są do Torunia, które są składane powiedzmy do Rypina, bo z racji znajomości pracodawców rynku pracy oni oczywiście oczekują innych pracowników. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o oferty pracy, które do nas trafiają, to one dotyczą głównie pracowników niższego szczebla, czyli operatorów maszyn, monterów, pracowników gospodarczych, opiekunów osób starszych, pracowników ochrony fizycznej, monterów różnego rodzaju. Ale chcę też powiedzieć, jak to się przekłada na zatrudnienie. Ja dzisiaj specjalnie, przygotowując się do spotkania w studio, przejrzałem w poczcie zgłoszenia podjęcia pracy, które zgłaszają nam bezrobotni i popatrzyłem, jakie stawki zatrudnienia z ich podjęciem pracy się wiążą. Więc praktycznie poza stawką 13 zł
za godzinę
przy umowach zlecenia brutto i 2000 do 2100 przy umowach na etat, to były właśnie jedyne stawki. Znalazłem jedną informację bezrobotnego, który podjął pracę w Szczecinie jako kierownik działu sprzedaży, 6800 zł. Także rzeczywistość jest taka, że oferty, które są zapełniane, one dotyczą najniższych płac.
Czyli prostych rzadko, prac za najniższą...
Prostych prac i płace są w związku tym też na niższym szczeblu. Tak trzeba powiedzieć szczerze, że nie zauważamy w tej normalnym napływie ofert i podjęciach pracy, żeby tam były rewelacyjnie wysokie płac.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Bardzo chętnie posłuchamy naszych stałych i niestałych słuchaczy, którzy pewnie poszukują albo mają pracę, czy ze znalezieniem tej odpowiedniej pracy i są problemy, czy też nie. Jak to widzą i postrzegają związkowcy? Sebastian Gawronek, Solidarność.
Tak, rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie, mimo tego, iż ja może o tym przypomnę, przy tych wszystkich propozycjach zmian do prawa, przede wszystkim prawa pracy, które proponowała Solidarność, cały czas mówiono o tym, że jednak ten rynek pracy zostanie w jakiś sposób zatrzymany. Natomiast tutaj dane wyraźnie wskazują, że ten popyt wewnętrzny, jak i zewnętrzny na rynku pracy jest dosyć dynamicznie. Natomiast bardzo istotnym elementem w tym wszystkim jest to, że i to jednoznacznie mówią o tym ekonomiści, to żeby napędziło to całą gospodarkę, musi jednak być ta dynamika wynagrodzeń. Dynamika wynagrodzeń dla pracowników, bo wiadomo, że niestety w Polsce jeszcze nie przyjęliśmy tego standardu, że dobry fachowiec dobrze zarabia. Niestety są dobrzy fachowcy, którzy pracują za minimalne wynagrodzenie, bo takie są realia. Natomiast musimy przyzwyczaić się do tego i przyjąć takie warunki, że jednak dobrzy fachowcy muszą być dobrze wynagradzani.
Mam pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Pani Barbara z Bydgoszczy.
Słuchamy.
Ja się, bo są specjaliści od tego, dowiedzieć, czy ta najniższa krajowa w tej chwili 2000, to jest dzielona na 6 dni w tygodniu, czy na 7 dni? Bo u nas się pracuje 7 dni i to jest dzielone te 2000 na 7 dni.
I żadnego dnia wolnego? To niemożliwe.
Nie, jest tak. Ja wywalczyłam, że przechodzi na sobotę, niedziela inna pani, ale 2000 jest dzielone właśnie na 7 dni.
No już zaraz fachowcy pani odpowiedzą na to pytanie.
To może... Dobra, włączę radio.
Bardzo proszę.
To może ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Szanowna pani, no jest określona ilość godzin czasu pracy, określona w kodeksie pracy, która wskazuje na to, jaki czas pracy pracownik pracuje w danym miesiącu i w ramach tego przysługuje mu minimalne wynagrodzenie, oczywiście proporcjonalnie do wymiaru etatu, w jakim jest jest zatrudniony i nie ma tutaj jak gdyby innych warunków, których...
Ale nie ma możliwości, żeby pracownik pracował 7 dni w tygodniu.
No nie, no bo znaczy średnia, przeciętny czas pracy to jest 5 dni w tygodniu. Oczywiście są różne rozkłady i systemy czasu pracy, w których można, czy to w ruchu ciągłym, czy w innym rozkładzie czasu pracy w taki sposób pracować. Natomiast średnia czasu pracy to jest 5 dni, jeżeli rozchodzi się o dni. Przypuszczam, że w przypadku tej pani może być problem tego rodzaju, które niestety rozporządzenie dopuszcza takie możliwości, że inne składniki zmienne wliczane są do minimalnego wynagrodzenia i wtedy to minimalne wynagrodzenie, no przykładowo zasadnicze wynagrodzenie może być 1400 zł plus składniki, które w ogólnym rozrachunku dają 2000.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Czy państwo mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy? Czy długo musimy szukać, skoro pracodawcy twierdzą, że teraz mamy rynek pracownika, a nie pracodawców? A pan Janusz Niewiadomski, przedstawiciel pracodawców, twierdzi, że wynagrodzenie jest jakie? Godne?
Dobre.
Dobre.
Dobre, bo spójrzmy na to, co...
Ale dobre u pana prezesa może.
Tak.
W skali kraju
tak, dlatego ja też mówię. Indywidualne spojrzenie na region, na firmy pokazuje, gdzie uszanuje się pracę człowieka, jak się go rozumie i uważam, że to jest właściwe podejście. Nie sięgamy jeszcze pułapu iluś euro w stosunku do krajów ościennych, no ale chcemy dążyć do tego, naprawdę.
Oby wszyscy pracodawcy w podobny sposób myśleli.
Bo na razie, jak słyszymy chociażby w Toruniu, większość ofert pracy to za najniższą krajową i to są te najprostsze prace. Roman Rogalski...
Ja troszkę się nie zgadzam z tą opinią.
Neguję to.
Nie neguję. Po prostu odnoszę się do statystyki, którą pan z Torunia powiedział, ponieważ tak naprawdę specjaliści nie chodzą do urzędów pracy i szukać pracy. Oni przechodzą sobie z jednej pracy do drugiej, bo wiedzą, gdzie mają iść. Dlatego ich urzędy pracy nie rejestrują. Faktycznie do urzędu przychodzą ci, którzy szukają najprostszych prac albo mają takie kwalifikacje. Stąd może ta statystyka. Natomiast odnosząc się do wynagrodzenia godziwego, czy dobrego, czy jakkolwiek innego nazywanego. No, przedsiębiorcy to nie są ludzie, którzy siedzą na workach z pieniędzmi. Oni są też w pewnych kryteriach ekonomicznych, tak? Mają kredyty, muszą mieć rentowność, parę jeszcze innych wskaźników, które muszą spełniać. Musimy mieć też produkt konkurencyjny, tak? Czy to krajowy, czy zagraniczny. W tym koszty płacy są elementem istotnym, szczególnie, że my jako Polska wciąż nie sprzedajemy zaawansowanych technologii. Dlatego koszty pracy są bardzo istotnym elementem. I ze związkami zawodowymi możemy rozmawiać, czy to jest mało, czy to jest dużo. Wciąż oczekujemy bardziej otwartej polityki rządu w zakresie szczególnie ZUS-u i tych kosztów pozapłacowych, które są bardzo istotne i w tym zakresie nie ma dobrych rozwiązań.
Tak, panie prezesie, ale jeżeli już powołujemy się na statystyki, to cały czas zyski pracodawców rosną, one nie maleją. Zyski pracodawców na rynku...
Panie przewodniczący, a wie pan, ile wzrosły wynagrodzenia w roku ubiegłym?
No ile, 4%?
6,6.
No to myśli pan, że to jest dużo w skali...
W jednego roku?
No to nie jest żaden wzrost wynagrodzenia.
To jest średni, zaznaczam, tak? Średni.
W zakresie zysków,
jakie
osiągają pracodawcy, to jest żaden wzrost.
A rentowność firm budowlanych,
więc oczywiście możemy mówić o kosztach pracy, bo związki także mówią o tym, że koszty pracy oczywiście powinny ulec zmianie. Zresztą Solidarność miała pomysł na to za poprzednich rządów, który ten wniosek nie został przyjęty. Natomiast nie możemy mówić, ja będę jednak bronił tej dynamiki wynagrodzeń, że przy tym zdrowym podejściu do rynku pracy, także pracodawców, czyli jeżeli większy zysk, to większe także wynagrodzenie, czyli należałoby się podzielić tym. Jeżeli będziemy dobrze wynagradzać pracownika, on będzie także przynosił profity w postaci dobrej pracy.
Panie przewodniczący, to jest oczywiste, ale płace muszą kroczyć za wydajnością. To musi być proces, który jest
udaległy. Dlatego też o tym powiedziałem.
A o tym, czy się przedsiębiorcy dzielą zyskami, to chcę powiedzieć, że są takie firmy polskie, które, patrząc na koniec roku, jaki mają zysk, część tego zysku, niezależnie od wynagrodzeń, przeznaczają na dodatkowe wynagrodzenia.
To i chwała im za to, ja też znam takie firmy.
Harald Matuszewski i OPZZ.
Dziękuję za potwierdzenie.
Dziękuję. Przysłuchując się tej rozmowie, myślę, że jak będziemy mówić o takich szczegółach, to pewnie słuchacze niewiele z tego zrozumią. Natomiast fakt jest, że dzisiaj mamy bezrobocie na poziomie tych 7%. My nazywamy, że to jest takie bezrobocie higieniczne, bo przecież ruchy powinno być. Natomiast ciągle przez lata, choćby w odniesieniu do płacy minimalnej, to pracodawcy zawsze kwestionowali wysokość tej minimalnej płacy, bo jak mówimy dzisiaj 2000 płacy minimalnej, to brutto, a netto to wychodzi 1400 ileś i proszę sobie wyobrazić, że za te pieniądze w dzisiejszych cenach można godnie żyć. Ja
jeszcze wliczając te składniki.
To, oczywiście, że tu nie ma w ogóle mowy. Ja nie dopuszczam tego, rozumiem, że to jest godna płaca. Bo oczywiście liczymy się z pieniędzmi, które pracownicy dostają na rękę. Myślę, że nasi pracodawcy w dalszym ciągu, jak się analizuje sytuację, konkurują niskimi cenami, niskimi płacami. I ciągle jest takie utyskiwanie, że no, ci pracownicy no, tyle dostają i jakby czego oni chcą. Ja sobie zdaję sprawę, że mamy sytuację na rynku pracy taką, że brak nam fachowców, bo jak dobrze wykwalifikowany pracownik, to jest bardziej efektywny i pracodawca pewnie więcej mu zapłaci. Ale z natury rzeczy pracodawcy dzisiaj z dyskusji wokół tej płacy minimalnej tylko preferują, że tak powiem, dla pracowników z lepszą kwalifikacją czy mniejszą. Oczywiście przy tych prostych
sprawach. I ci pracownicy mogą wybierać tak naprawdę w różnych ofertach pracy.
Mogą wybierać, ale kwota ciągle oferowana przez pracodawców jest taka sama. Zgadzam się, że należy dyskutować, czy koszty oczywiście pracy pracodawcy są wysokie, czy państwo powinno tu przyjąć jakby inny kierunek. My tu, co do tego, chcę przypomnieć, w dyskusji ciągle jesteśmy, rozumiemy się z pracodawcami. Natomiast to, co dzisiaj było, żeby brać szczegóły, rzeczywiście, jak się obserwuje przez ostatnie lata, to zyski pracodawców niestety ciągle, że tak powiem, wzrastają i to...
A czemu niestety?
Podatki rosną. Nie, ale niestety w kontekście tego, co państwo mówicie, że nie macie czym oczywiście płacić pracownikom. Ja w tym kontekście mówię, bo tak to dobrze, niech pracodawca jak najwięcej ma, ale żeby nie chował tych pieniędzy i je inwestował. Ale to jest zupełnie inna sprawa, czy ryzyko pracodawca chce podejmować w określonej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej i tak dalej. Tu nikt pracodawcy do tego oczywiście nie zmusił, chociaż mi się podobał kiedyś taki pomysł, że ci pracodawcy, którzy nie chomikują, a inwestują, powinni mieć ulgi z tego tytułu. Kiedyś tak było, państwo pamiętacie, i ja bym proponował, żeby tą sytuację rozważać i to zachęca do inwestowania i oczywiście do płacenia i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z elementów, który warto podyskutować, bo pamiętam, kiedy mieliśmy głębokie kryzysy w latach 90., to właśnie w ten sposób inwestycje ruszyły. Ale to jest jakby odrębny temat. No to uważam, że pracodawcy ciągle konkurują niskimi płacami i to jest problem.
I to jest państwa zdaniem największy problem. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pytanie do pana dyrektora Chorbulewicza, bo już pytaliśmy, kogo poszukują pracodawcy. To teraz może spytam, kto szuka pracy w urzędach pracy, skoro pan Roman Rogalski stwierdził, że właściwie pracownicy już nie poszukują pracy poprzez...
Specjaliści
przez urzędy pracy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, że większość specjalistów nie trafia do urzędów pracy, tylko znajduje sobie pracę czy poprzez agencję pośrednictwa pracy, czy szukając samemu i to jest jasne i my nie oczekujemy, że wysoko kwalifikowane osoby do nas trafią, chyba że jest to jakaś sytuacja losowa. Trzeba powiedzieć szczerze, że generalnie do urzędów pracy największa grupa osób, które do nas trafia, to są osoby bez zawodu. Czyli takie, które przerwały naukę w szkole podstawowej, po szkole podstawowej, po gimnazjum. I na pewno dla tych osób nie możemy powiedzieć, że jest rynek pracownika.
A z dyplomami
trzeba przygotować
szkół
do
wyższych?
Wejścia na rynek pracy. Proszę?
A osoby z dyplomami szkół wyższych nie trafiają do urzędów pracy?
Trafiają, ale ja mówię w rejestracjach miesięcznych. Jeżeli popatrzymy, największą grupę osób, które do nas trafiają, to są właśnie osoby bez zawodu. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią kilka procent wśród osób, które są w urzędach. Na pewno nadal obowiązuje ta zasada, prawda, że im wyższe wykształcenie, tym łatwiej znaleźć pracę i to się potwierdza właśnie też w tych rejestracjach. Generalnie nasza rola polega na tym, żeby wyjść z takiego punktu widzenia, że nie ma ludzi straconych dla rynku pracy, tylko trzeba im pomóc. My mamy 23 formy wsparcia finansowego, którymi możemy pomóc bezrobotnym lub pracodawcom i urzędy te formy stosują. Wspieramy pracodawców, wspieramy osoby fizyczne, które szukają pracy, mamy pośrednictwo, doradztwo. No jest to ogromna ilość instrumentów, którymi się posługujemy. Ale mamy też świadomość tego, że przy tak dobrej sytuacji, jaka jest na rynku pracy, osoby, które są u nas zarejestrowane, często nie chcą korzystać z naszych usług. Znajdują sobie to pracę na czarno, godzą się z pracodawcą na takie rozwiązania, znajdują jakieś inne sposoby wsparcia finansowego i oferta pracy nie jest dla nich najważniejsza. My mamy świadomość tego, że jeżeli zostanie zlikwidowany obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, to część naszych bezrobotnych odejdzie, bo część bezrobotnych rejestruje się w urzędzie po to, żeby mieć możliwość pójścia legalnego za darmo do pracodawcy.
Mamy kolejny telefon. Panie dyrektorze, na moment tylko przerwę. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Dorota ze Świecia.
Słuchamy.
Ja właśnie tak słucham tej audycji i chciałabym się tutaj z Państwem nie do końca zgodzić. W sprawie, że osoby, które są z wyższym wykształceniem, mają pracę. To jest nieprawda, bo ja szukając pracy często słyszę, że nie mam doświadczenia.
A jest pani po studiach, tak?
Tak, po studiach i w trakcie studiów. Ale bardzo często jest właśnie tak, że jest wymagane doświadczenie. I pytam się, gdzie młodzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, albo osoby, które zmieniają zawód, bo też są takie, gdzie my mamy znaleźć doświadczenie, jeżeli jest takie podejście pracodawców?
A ja mam pytanie, a jaki kierunek pani kończy?
Akurat leśnictwo.
No i tutaj zagwozdka.
Ale tutaj właśnie w innych kierunkach też to jest, bo ja wcześniej szukałam pracy w innym zawodzie i też słyszałam, że przecież nie mam doświadczenia. Potrzebne są osoby, które mają doświadczenie. Minimum 5 lat bardzo często jest właśnie hasło, co pani się nauczyła w szkole. Pracodawcy nie dają młodym ludziom teraz możliwości wykazania się w pracy.
Bardzo dziękuję.
I to jest problem, tak? A na zachodzie bardzo często właśnie pracodawcy zatrudniają młodych ludzi i dają im dodatkowe wykształcenie. I dlatego młodzi wyjeżdżają za granicę po to, żeby to doświadczenie zdobyć. Po prostu u nas, u naszych pracodawców tego doświadczenia zdobyć nie można i nie można się wykazać swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami w pracy.
Bardzo dziękuję za ten telefon i mamy od razu drugi też telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Łukasz z tej strony.
Słuchamy.
Ja mam takie pytanie do panów, których pani gości w studiu. Skąd oni mają jakiekolwiek informacje o pracownikach, tak? Nie są zadowoleni ze względu takiego. Jeżeli przychodzę do pracy, staram się w jakiejś tam firmie, prawda? I pierwsze, co jest, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, oczywiście, przykładowo, nie wiem, 2000, tam 2,5 dostaję na rękę. Ale jest pytanie o umowę. Umowa zawsze jest, bo miałem już w swoim życiu dużo prac, ze względu na to, bo każdy mi proponował najniższą krajową. I mam pytanie, skąd ci panowie wiedzą, jak można sobie wybierać pracę, jak można iść do urzędu? Z urzędu można dostać dobrą pracę. Oczywiście nie twierdzę, że nie można dostać dobrej pracy, tylko jest moje pytanie takie, w molochach takich jak na przykład zatrudniających, nie wiem, po 10 tysięcy, po 5 tysięcy ludzi, czy nawet po 1000, po 500 ludzi, prawda, tam można dostać umowę ze względu na to, bo to jest duża, duża firma, duża instytucja, która jakby przez to nie pozwoli sobie na jakby takie, brakuje mi słowa.
Na pracę na czarno?
Dokładnie, nie pozwoli się, znaczy niekoniecznie na czarno, tylko na pracę, która będzie zobligowana tym, że będą mniejsze świadczenia na umowie. A ja pracowałem w wielu firmach, pracowałem i starałem się i walczyłem też o to, a jak walczyłem, to skończyło się tylko jednym, zwolnieniem, bo jak się panu nie podoba, to pan sobie poszuka innej pracy.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam. Sebastian Gawronek, Solidarność.
Ja bym chciał się odnieść do obydwóch pytań. Po pierwsze, to bardzo, bardzo ciekawy problem, o którym także chciałem mówić w kolejnych moich wypowiedziach. To jest właśnie ten problem zatrudniania młodych osób z brakiem doświadczenia. Bo z jednej strony mamy fachowców, tak, ludzi, którzy kończą studia, natomiast faktycznie, też z naszych badań to wynika, które Solidarność przeprowadzała w swoim czasie, że ludzie z wyższym wykształceniem, ale bez doświadczenia, nie dostają ofert pracy ze względu na to, że tego doświadczenia po prostu w danym zawodzie nie ma. To się troszeczkę zmienia w tej chwili. Ten popyt jednak na pracę wymusza to na pracodawcach, że muszą sprawdzać tych fachowców bez doświadczenia, natomiast cały czas jest to pewnego rodzaju problem. Z drugiej strony jest ten problem, o którym mówił pan prezes już wcześniej, tych pracowników 50+, tak? Czyli tak, pracownicy starsi z dużym doświadczeniem, ale już...
Ale mają też wymagania.
Tak, ale z całym szacunkiem już są trochę za starzy, żeby ich zatrudnić. Z drugiej strony pracownicy młodzi bez doświadczenia, ale
czyli ta
nie mają oferty.
Czyli docelowa to jest 30-40,
no,
tak?
No tak, tak, zresztą statystyki na to wskazują. Natomiast przy tym drugim pytaniu, panu pewnie chodziło tutaj przede wszystkim o stabilność zatrudnienia w tym zakresie. No to także się zmienia. Proszę przypomnieć sobie, że po długiej batalii o tak zwane umowy śmieciowe udało się wprowadzić przepisy regulujące to, że jednak zawieranie umów cywilnoprawnych w tej chwili zmniejsza się i pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę, ale także na to ma znaczący wpływ to, że zwiększa się popyt na pracę, czyli jest to rynek pracodawcy. I ostatnie zagadnienie, bardzo ważne, o którym tutaj także pan prezes mówił, to jest, myślę, że to jest priorytetowe zagadnienie, to jest szkolnictwo zawodowe. Ono przez wiele lat było bardzo zaniedbane, także przez to mamy deficyt jak gdyby pewnych zawodów, pewnych nawet tych prostych zawodów, które są wymagane i nie ma fachowców w tym zakresie. Ja wiem, że powiatowe
i wojewódzkie... A w tej chwili to będzie proces, bo zanim tak, wykształcimy tych fachowców...
Urzędy pracy prowadzą jakieś kursy, ale to nie jest to samo skończyć szkołę zawodową w jakimś zawodzie, a skończyć kurs. Miesięczny kurs w
I mamy
danym
kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słucham.
Ja, proszę panią, jestem na emeryturze, ale chciałam się tak troszeczkę odezwać, bo jak tu pan mówił, że od tych 2000 potrącenia to 1400 wystarczy na życie, ale nie liczy, że trzeba opłaty zrobić.
Wszystko prawda. Bardzo dziękuję za telefon. No. Ostatnio przeczytałam, że w tej chwili ten rynek też się trochę zmienia, rynek pracy, że Polacy zmieniają posady 2 razy w roku i nawet szukają pracy 400 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Czyli to też się troszeczkę zmienia, że szukamy najczęściej też pracy w tych wielkich aglomeracjach, jak Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań. A widocznie tej pracy nie ma chociażby w naszym regionie. Patrzę tutaj na Romana Rogalskiego.
To znaczy w naszym regionie troszkę jest taki dualizm. Zachodnia część województwa jest lepiej rozwinięta i tu bezrobocie jest bardzo niskie, chociażby biorąc pod uwagę Bydgoszcz czy Toruń, a jeśli chodzi o Włocławek i powiaty typu Radziejów, no niestety jest to większe. Ale to jest taka historyczna zaszłość trochę. Natomiast ja bym tak troszkę ogólnie powiedział do tych wszystkich wynagrodzeń, do umów o pracę. Sądzę, że związki zawodowe w ciągu ostatniego 1,5 roku praktycznie osiągnęły wszystkie zamierzone cele, tak? Umowy o pracę, wiek emerytalny, no, cały szereg innych, nie nazywajmy to przywilejów, tylko to, o co walczyły. I to jest ich święte prawo. Może pora zająć się tym, żeby i pracodawcom troszkę ułatwić ich prowadzenie działalności.
Czyli zmniejszyć koszty pracy?
Zmniejszyć koszty pracy, unormować je w sposób cywilizowany, bo przecież jak Janusz musi zapłacić za pracownika, jeśli on choruje pierwsze ileś tam dni, no to ja się pytam, po co my płacimy składkę zdrowotną, tak? To powinno być wyregulowane w sposób cywilizowany, żeby nie przekładać na barki pracodawców tych kosztów. To są proste ruchy.
I tu byśmy oczekiwali od związków zawodowych.
Ale również... nie nawiązuje pan prezes do niepłacenia, bo takie pomysły także
niepłacenia?
Się
nie, ale to trzeba normować. O tym mówimy od wielu lat i oczekuję, że po tym wszystkim, co związki zawodowe osiągnęły, bo rzeczywiście dużo osiągnęli, że poprzecie również to, co pracodawcy o co walczą, tak? Natomiast odnosząc się do tej minimalnego wynagrodzenia, bo Harald tak długo o tym mówił, to chcę powiedzieć, że te na minimalne wynagrodzenie dotyczy w sumie niewielkiej grupy pracujących. Tak naprawdę wszyscy, to nie przekracza 20%, może nawet mniej. Więc tak naprawdę mówienie o minimalnym wynagrodzeniu, to mówimy o bardzo wąskiej grupie pracowników, tak?
To wtedy musimy, przepraszam panie prezesie, mówić około minimalnych, bo to są nieraz, jeżeli patrząc na te statystyki, ktoś kto dostaje 2100 czy 2200, no to nie zarabia już minimalnego, bo ja kiedyś dosyć szczegółowo przeglądałem.
Ale średnie wynagrodzenie w przemyśle jest prawie 4000, średnie.
To w przemyśle, bo pewne branże zwiększają to uśrednienie, natomiast u nas, patrząc już na szczegóły w tych statystykach, to mówimy o nieminimalnym wynagrodzeniu, kiedy na przykład pracownik w obecnie obowiązujących przepisach dostaje 2100 czy 2200, co może inaczej powinniśmy mówić o tak zwanym minimum egzystencjalnym, tak? Czyli możliwości wyżycia za te pieniądze przez pracownika czy utrzymania rodziny.
Panie Sebastianie, trzeba zrobić statystykę. Ja sądzę, że tutaj poruszamy się wokół tematu, który nie do końca jest realny, tak?
No, no właśnie statystyki mówią, że to około minimalne to 40% zatrudnionego społeczeństwa. I takie są wielkości...
No i ubóstwo, bo tutaj też...
To jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, które to są regiony kraju. Bo musimy rozdzielić koszty utrzymania. Inne są w Warszawie, inne w Lublinie, inne w Rzeszowie.
Tak jest. Tak? Panie dyrektorze, czy rzeczywiście ten rynek pracownika pan zauważa? I czy ten, jeżeli już przyjmiemy, że mamy rynek pracownika, to czy coraz częściej on wymusza na pracodawcach znalezienie nowych ścieżek pozyskania właśnie pracowników, czy też nie?
Ja powiedziałem już wcześniej, że uważam, iż rynek pracownika nie dotyczy wszystkich zawodów. Są wybrane zawody, w których możemy mówić, że jest rynek pracownika i łatwiej jest znaleźć pracę, ale w wielu zawodach, jak patrząc na te właśnie płace, które widzimy, na potrzeby pracodawców, na oczekiwania bezrobotnych, to jeszcze daleko. Są dwie kwestie, ja bym się odniósł do jednego z pytań. Chodzi o zatrudnienie bezrobotnych po wyższych studiach. Ja powiedziałem, że mają najłatwiejszą drogę, ale oczywiście to nie znaczy, że każdy po wyższych studiach znajduje pracę. Ale z drugiej strony są takie instrumenty, które ma Urząd Pracy, które bardzo pracodawcy sobie chwalą, a i zatrudniają właśnie bardzo najczęściej ludzi po studiach wyższych. Chodzi o refundację wynagrodzenia i składki ZUS osób do 30 roku życia. Urzędy Pracy mają taki program rządowy od 3 lat i on jest bardzo efektywny, ponieważ my płacimy przez rok wynagrodzenie przeważnie 1950 plus pochodne, a pracodawca dopłaca tyle, ile zechce, a potem przez drugi rok utrzymuje tę osobę. I zatrudniają osoby po studiach, nie boją się, że one dopiero w pracy, w zakładzie pracy się nauczą czegoś. Także są takie instrumenty. Mamy studia podyplomowe, które także można sfinansować i pomagać ludziom i po wyższych studiach pełnych i po licencjacie.
Ale pewnie pracodawcy by chcieli więcej takich instrumentów, które by...
Ale mamy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przecież to jest narzędzie, którym wspieramy pracodawców zatrudniających już osoby
niebezrobotne. Panie dyrektorze, Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
z Krajowego
dwa tygodnie konkurs i po pieniądzach, więc tutaj nie mówmy, że to są istotne elementy.
A no właśnie, ale to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to są miliony złotych, które państwo przeznacza na wsparcie podnoszenia kwalifikacji przez osoby zatrudnione, pracujące już. I myśmy tymi pieniędzmi dysponowali już 3 lata. Najpierw było to 11 tysięcy na stanowisko, teraz około 5 tysięcy. I ja widzę zainteresowanie i wielu pracodawców zauważa, że warto sfinansować przy pomocy pieniędzy urzędów pracy przekwalifikowanie swojego zatrudnionego albo podniesienie go kwalifikacji, albo utrzymanie tego stanowiska pracy. Także tych instrumentów, którymi wspieramy pracodawców, jest dużo.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Czy mamy połączenie telefoniczne? Halo? No, nie mamy. Halo? O, jest tam pan. Dzień dobry, słuchamy. Halo? Jest pan na antenie, słuchamy.
Halo?
My pana słyszymy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przewodnią mam taki...
No i chyba się nie porozumiemy. O głos prosi pan Janusz Niewiadomski.
Tak, przepraszam. Ja chciałem powiedzieć tak.
Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, skąd pieniądze się w firmach biorą, to niech usiądzie ze mną, obojętnie, czy to jest pracownik, czy to jest urzędnik, czy jeszcze ktoś, i pokażemy, z czego się składa, z czego się składają finanse firmy. Największym obciążeniem są płace. Potem świadczenia ZUS-owsko i podatki od wynagrodzeń. Następnie jest osprzętowienie, jeżeli to jest firma, która nie tylko robi kierowcę, samochody, narzędzia, urządzenia, ubrania, etc., tego typu wszystkie. Jak to wszystko do kupy zlepimy, mamy koszty stałe, utrzymanie budynku i dalej. Zobaczymy, ile mamy z kontraktów. To też jest do wyszacowania. Jakie ponieśliśmy koszty wykonania tego wszystkiego, to powiem tak, od kilku lat to maleje i tu nie ma czegoś takiego, jak pan przewodniczący powiedział, że pracodawcy coraz więcej zarabiają. Może no, jest
takie
taka
są statystyki, tak, panie prezesie.
Tak, tak, tak. Właśnie, gospodarki.
Właśnie się tak trochę zastanawiam.
We wszystkich sektorach
to jest to. To jest to. I proszę bardzo, usiądźmy, zobaczymy. Ja proponowałem kiedyś jednemu z posłów, odetnijmy część naszych kosztów pod tytułem ten ZUS, te podatki od wynagrodzeń i dajmy to w formie ryczałtu stałego ludziom. Tak jak 500+ na przykład.
Mam pytanie, czy pan korzysta na przykład z tych narzędzi, o których mówił pan
Tak, zatrudnienia do 30 lat, bo chcę powiedzieć, że u mnie...
Czy inwestuje pan w młodych?
Tak, u mnie 70% ludzi to są ludzie po uczelniach i po szkołach technicznych. Mhm. Sam prowadzę zresztą szkołę taką. I jeszcze na jedno bym chciał zwrócić uwagę. Dlaczego ciągle mówimy o problemach zawodów technicznych, mocnych? Przypomnijcie sobie 30-40 lat temu. Jaka była składnia naszego sprzętowienia, samochody, telewizory, urządzenia? Proste, jak drut wszystko. Jak ja kończyłem politechnikę moją, to mi powiedzieli Niewiadomski, jak psów jest tych inżynierów. Gdzie ty się pchasz? Może historyk, może geograf byłby lepszy. No i zobacz. Dlatego ta proporcja...
No i teraz tych geografów i historyków
właśnie,
mamy sporo.
Właśnie. Przyrosło nam, a techniki nam
a
się zrobiło.
A miejsc pracy niewiele.
I skomplikowania, bo chcę powiedzieć, że dostajemy na głowę, patrząc na wiele złożonych urządzeń, które ciągle się rozwijają, ciągle. U historyka tego nie ma, u geografa tego nie ma.
Czyli nie ma, cały czas mówimy o tym samym, że nie ma porozumienia między uczelniami i szkołami zawodowymi,
też,
a pracodawcami.
Tak, tylko tutaj miejsca pracy są, tak? Tutaj no, w części zgodzę się z panem prezesem, bo faktycznie coś z tymi kosztami pracy należałoby zrobić. No to no, ja doskonale znam te mechanizmy rynkowe i to, w jaki sposób pracodawca prowadzi firmy. No są różne formy, bo to nie jest tak do końca, że, bo tak jakby słuchacze odebrali tą wypowiedź, to wynika z tego, że są same koszty, a nie ma żadnych przychodów, tak? No ale tak nie jest, no bo jeżeli tak by było, to pewnie większość firm by upadło. Się, przepraszam, zwinęła w cudzysłowie. Mhm. Natomiast ja bym chciał o jednym jeszcze, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tutaj pan prezes Rogalski wspomniał o budownictwie, tak? Proszę zauważyć, że coraz bardziej rozwijają się małe firmy budowlane. To nie jest tak, że jednak rynek wymógł to, że te małe firmy budowlane świadczące usługi tak zwane niekontraktowe, one jednak się rozwijają, jednak ich udział na rynku budowlanym zwiększa się, ich zyski także się zwiększają, przez co zwiększa się, czy zmniejsza się bezrobocie, zwiększa się także popyt na samych budowlańców, bo tutaj także
w tych firmach są?
One są na poziomie minimalnym, mimo wszystko one są na poziomie minimalnym ze względu na to, że jednak ci bardziej wykwalifikowani budowlańcy uciekają na zachód, uciekają do tych krajów, gdzie można jednak więcej zarobić. Ci, z całym szacunkiem dla nich, bo także u nas w Polsce pracują fachowcy, budowlańcy, ale jest też pewna grupa, która, że tak powiem, z przypadku jest tym budowlańcem i one, te osoby jednak zarabiają to minimalne wynagrodzenie.
Ja myślę, że jakby trochę podsumować, to moim zdaniem tak, oczywiście koszty pracy są i trzeba się nad nim pochylić, wszyscy wspólnie, chociaż manewry rządowe idą w tym kierunku, żeby jak najwięcej ściągać pieniędzy do budżetu i nie patrzy się to, czy ściąga się to z pracodawcy, czy ściąga się z pracownika, bo przypomnę, że choćby 100 zł podwyżki minimalnej płacy, to jest w zasadzie 48% idzie z powrotem do budżetu.
A przypomnę, że od nowego roku płaca minimalna 2100.
Tak. I tak jak rząd tak lekko rzuca, że 100 zł wyżej, to patrzy na wpływy do własnej kasy, a w części na interes pracownika, wcale nie widzi tu interesu.
Ale też chodzi o to, żeby płacy minimalnej było jak najmniej z drugiej strony.
Nie chciałbym tutaj jakby rozwijać tego wątku. Są różni pracodawcy, są różne branże. Natomiast myślę, że powinniśmy dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak zainteresować pracodawców, żeby opłacało im się szkolić nieprzygotowanych do pracy. Bo ci przygotowani, to oni sobie z tym radzą. I warto byłoby tu podjąć taką dyskusję, co zrobić, żeby pracodawcy to się opłaciło, że nie od razu on chce mieć na starcie dobrego i kwalifikowanego pracownika, bo tak niestety na rynku oczywiście nie jest.
I pewnie o tym sobie porozmawiamy przy okazji kolejnego spotkania. Jeszcze ostatnie słowo należy do Romana Rogalskiego.
Oczywiście ma rację, o tym już wiele razy rozmawialiśmy. Natomiast kończąc dzisiejsze spotkanie, ja powiem tak, dla pracodawców wcale ten rok nie będzie dobry, szczególnie jego końcówka. Mamy świadomość, że ustawa emerytalna pozwala na odejście na emeryturę 300 tysiącom pracowników. Z tego 30 tysiącom pielęgniarek, zauważam.
Ale nie zmusza.
Nie zmusza oczywiście. I miejmy nadzieję, że pomysł rządu, że będą mogli dalej pracować i nie będą obciążeni podatkami, tak jak to dzisiaj, będzie jakimś rozwiązaniem. Ale niewątpliwie jeszcze bardziej zdewastuje to rynek pracy, tak? Czyli ilość pracowników, którzy będą dostępni dla pracodawców, będzie jeszcze mniejsza.
I pewnie się będziemy jeszcze wielokrotnie spotykać w tym gronie. Roman Rogalski, Janusz Niewiadomski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan, Harald Matuszewski, OPZZ, Sebastian Gawronek, Solidarność.
Dziękuję bardzo.
Adam Horbulewicz, dziękuję. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękuję.